To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i siedzisz sobie w gabinecie ultrasonograficznym, dzień jak co dzień, dyskretne promienie słońca starają się wedrzeć przez opuszczone rolety, cicho szumi aparat ultrasonograficzny, jeszcze ciszej szumi komputer do robienia opisów tych badań ultrasonograficznych, przychodzi pacjent, dorosły, na USG jamy brzusznej, dzień dobry, proszę rozciągnąć się na leżance, jak mawiała młoda lekarka, pacjent rozciąga się na leżance. Przystępujesz do badania USG jamy brzusznej, a tu w pęcherzyku żółciowym...
No właśnie, to bywa tak, ja ci powiem, bo opowieść, którą tworzysz właśnie, jest opowieścią absolutnie słuszną. Wątpliwość, która pojawi się za chwilę w oczach i w głowie badającego, ale bywa też tak, że przychodzi do ciebie pacjent w atmosferze, jak wspomniałeś, i kładzie przed tobą wynik badania USG, uprzednio wykonany, pół roku wcześniej, zaleceniem kontroli po 6 miesiącach i czytasz. Pęcherzyk żółciowy nieobkurczony, cienkościenny, w świetle pęcherzyka widoczna hiperechogeniczna zmiana średnicy 5 mm, złóg ze znakiem zapytania, polip ze znakiem zapytania do kontroli.
Smucisz się czy cieszysz się w takiej sytuacji?
To jest pytanie trudne. Cieszę się, bo...
Przepraszam, że wejdę tobie w słowo. Trudne pytanie to jest, ile chleb kosztuje, tak?
To jest pytanie skrajnie trudne. To jest pytanie skrajnie trudne, jeżeli nie sprecyzujesz, o jaki chleb ci chodzi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pytanie może być skrajnie trudne lub trudne. Trudne jest wtedy, kiedy pytasz mnie się, czy się cieszę, bo wiem, że pacjentowi najprawdopodobniej nic nie dolega, czy się smucę, bo wiem, że uprzednio wykonane badanie było badaniem wykonanym spiesznie, domniemam niedbale.
Dlaczegoż to? Znaczy, ja wiem, ale tak, żeby nadać pewnego dramatyzmu i żeby ta nasza drama się utrzymywała, to jeszcze raz. Dlaczegoż to, Tomaszu, tak myślisz?
Cieszę się, że dodałeś to, że jest to tylko drama, którą odgrywamy. Że jednak mimo wszystko wiesz, dlaczego się smucę z tego powodu. Choć, uczciwie rzecz biorąc, sam pewnie niejednokrotnie miałeś wątpliwości, czy jest to złóg, czy jest to polip. Skąd to hasło, że najprawdopodobniej poprzednie badanie było wykonane pospiesznie, niedbale? Pomijam opowieści pacjenta. Panie doktorze, bo to badanie trwało 2-3 minuty, pan doktor dłużej robił opis niż mnie badał. Natomiast podstawowa umiejętność techniki wykonania badania USG jamy brzusznej z oceną pęcherzyka żółciowego w różnych pozycjach pacjenta jest kluczowa dla zrozumienia tego, o czym my w ogóle mówimy od kilku minut.
Oczywiście, bo tak jak śpiewał król Julian, wyginam śmiało ciało. I chodzi o to, żeby badanie USG było badaniem dynamicznym. Tu nie chodzi o to, żeby lekarz swoje ciało wyginał, chociaż czasami są tak duzi pacjenci, że trzeba się w taki paragraf wygiąć, ale chodzi o to, żeby pacjent poprzez wyginanie ciała rozumiał zmianę pozycji ciała z pozycji leżącej na plecach, na leżącą na lewym boku oraz na stojącą, bo podstawowym narzędziem naszym do rozróżniania, czy to jest 5-milimetrowy polip w pęcherzyku żółciowym czy złóg, nie jest super hiper aparat za kilkaset tysięcy złotych bądź nie wiadomo jaka głowica, ale uwidocznienie bądź nie przemieszczania się tej hiperechogenicznej zmiany wraz ze zmianą pozycji ciała w pęcherzyku żółciowym. Polip będzie przytwierdzony do ściany pęcherzyka żółciowego. Jak jest w trzonie, to w tym trzonie będzie, nawet jeżeli pacjent zmieni pozycję ciała. Złóg, jeśli akurat nie wpadł do przewodu pęcherzykowego i nie spowodował wodniaka pęcherzyka żółciowego, będzie nam się przemieszczał od góry do dołu i w ten sposób rozróżnimy, czy mamy do czynienia ze złogiem, czy mamy do czynienia z polipem. Oczywiście to jeszcze można by wchodzić w szczegóły i powiedzieć, że najczęściej za złogiem mamy cień akustyczny, a za polipem tego cienia akustycznego nie widać, no ale sam wiesz, jak to jest tą nowoczesną technologią, obrazowaniem krzyżowym, że nie zawsze ten cień akustyczny jest elegancko widoczny.
I dlatego bardzo się cieszę z tego, co powiedziałeś przed chwilą, że kluczowe w diagnostyce różnicowej między niezaklinowanym złogiem a polipem pęcherzyka jest zmiana pozycji pacjenta, a nie cień akustyczny, ani tym bardziej ocena doplerowska. Te dwie cechy, które pozwalają nam pośrednio dodatkowo różnicować złóg z polipem, czyli cień akustyczny i ocena doplerowska, nie zawsze się sprawdzają, no bo większość złogów daje cień akustyczny, ale sam zaznaczyłeś, że nowe techniki obrazowania i te aparaty z górnej półki to potrafią tak omijać wiązką dźwięków cieniującą strukturę, że my za takim złogiem nie będziemy widzieć cienia, choć teoretycznie moglibyśmy go zobaczyć. To jest ważny element, który wiąże się również z tym, że czasem polip pęcherzyka żółciowego, polip cholesterolowy też może dawać dyskretny cień akustyczny i to wcale nie dyskredytuje takiej zmiany, że jest to polip, bo mimo wszystko taki cień może być widoczny. A jak dobrze wiesz, u większości naszych pacjentów dorosłych nie udaje się uwidocznić unaczynienia na tyle wyraźnie, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do tego, że ten polip jest unaczyniony w klasycznych opcjach doplerowskich, czyli w kolorowym doplerze lub doplerze mocy. Oczywiście moglibyśmy wykorzystać badanie USG ze środkiem kontrastującym, tylko po co?
My musimy pamiętać, że większość polipów, jakie spotkamy w badaniu ultrasonograficznym, to będą polipy małe. Zmiana pozycji ciała jest szalenie istotna, bo przecież pacjent może mieć i kamicę pęcherzyka żółciowego, i polip pęcherzyka żółciowego, bo w końcu kto pacjentowi zabroni? Musimy też pamiętać o tym, że polip to jest pewna forma ultrasonograficzna. To nie jest ostateczna diagnoza. To jest pewna forma, którą widzimy w pęcherzyku żółciowym. Pod tym polipem mogą kryć się różne rzeczy. To mogą być depozyty cholesterolu. To może być gruczolak, ale czasami rak pęcherzyka także przyjmuje formę polipa. Polip to nie jest ostateczna diagnoza, tylko to jest forma, jaką widzimy w pęcherzyku żółciowym i no właśnie, i teraz pojawia się pytanie. Wiemy, że jedno ultratrudne to jest takie, po ile jest chleb, a drugie to jest jak żyć, panie premierze. Czyli pytanie, kiedy będziemy pacjenta kierowali na cholecystektomię? No może nie my, ale osoba odbierająca wynik, bądź kiedy pacjent musi się liczyć z tym, że będzie konieczna cholecystektomia, bądź jeżeli pacjent zostanie z tym polipem i dalej będą sobie wspólny żywioł wiedli, kiedy mają obydwoje zgłosić się na kontrolne badanie.
I tu pojawia się kolejny problem związany z osobą wykonującą badanie USG, bo poza cierpliwością, którą należy się wykazać wykonując takie badanie, bo na jedno jeszcze warto zwrócić uwagę, tu mała dygresja, wiele złogów nie przemieszcza się szybko. Na zasadzie postawisz pacjenta na nogi, położysz na boku i już ten złóg jest widoczny na drugim końcu pęcherzyka zgodnie z siłą grawitacji. Często przemieszcza się to wszystko bardzo powoli, tak jak i błotko żółciowe gdzieś tam w jakiejś ograniczonej formie przytwierdzone do ściany, przytwierdzone w cudzysłowie, będzie się przemieszczało bardzo powoli. No pęcherzyk jest jednak wypełniony żółcią, która ma swoją gęstość nieco większą niż powietrze, upraszczając pewne rzeczy, w związku z tym trzeba dać trochę czasu, żeby ten złóg się przemieścił. Natomiast to jest ta cierpliwość pierwsza. Druga cierpliwość wiąże się z tym, jeżeli chodzi o osobę badającą, że trzeba niestety, widząc polip, po pierwsze dokładnie zebrać wywiad dotyczący wieku pacjenta, dotyczący historii pacjenta, dotyczący od kiedy ta zmiana jest widoczna, czy była większa, czy była mniejsza, czy w ogóle była widoczna, dotyczący obciążeń rodzinnych, a po drugie dokładnie ocenić ten polip też wykorzystując opcje doplerowskie, bo to co przed chwilą mówiliśmy, że w wielu sytuacjach tego unaczynienia nie widać, to sam doskonale wiesz, że jeżeli już u osoby zwłaszcza w podeszłym wieku widać bardzo dobrze unaczynienie polipa, to zazwyczaj świadczy to na niekorzyść tej zmiany, sugerując, że możemy mieć do czynienia ze zmianą o charakterze złośliwym.
Bo całe nasze dalsze postępowanie będzie służyło temu, żeby pośród wielu polipów, które są i to w przeważającej liczbie są polipy łagodne, nie przeoczyć tego polipa, który może okazać się taką właśnie formą raka pęcherzyka żółciowego. Kiedy zalecamy pacjentowi bardzo silnie rozważenie cholecystektomii, oczywiście ważąc zalety i wady, mówiąc takiego postępowania, mając na myśli wady, rozumiemy choroby towarzyszące pacjenta, kiedy średnica tego polipa przekracza 10 mm. Poglądy niektórych badaczy są podzielone, ale dla pewnego uproszczenia 10 mm. Punkt pierwszy, 10 lub więcej. Punkt drugi, kiedy w badaniach kontrolnych widzimy, że ten polip się zwiększa, czyli pomiędzy badaniami kontrolnymi jego średnica się zwiększa o 2 mm. To jest taka średnica, która powinna nas niepokoić. No ale jak przyjrzymy się dokładnie takiemu polipowi, to może zajdą pewne szczególne sytuacje, że obniżymy tą średnicę z 10 mm na przykład do 6 mm, że będziemy na cholecystektomię kierowali już polipy, których średnica przekracza 6 mm. I to jest związane z tym, co ty powiedziałeś przed chwilą. Takie postępowanie będziemy rozważali u osób po 50 roku życia, u osób z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych. Będziemy to stwierdzali u osób hinduskiego pochodzenia, ale także w sytuacji, kiedy pomimo tego, że polip ledwo przekracza 6 mm, ma taki kształt, iż ma przysadzisty charakter na ścianie pęcherzyka żółciowego, że nie widzimy takiej ładnej szyi tego polipa, tylko że de facto jest on takim pogrubieniem ściany tego pęcherzyka żółciowego. No i pamiętajmy jeszcze oczywiście o sytuacjach takich, że pacjent może mieć i polipy kamicy i po prostu ta kamica wywołuje dolegliwości bólowe. To są sytuacje, kiedy cholecystektomia będzie mocno rozważana, ale co zrobić i jak często takie polipy kontrolować? Jeżeli taki polip ma poniżej 6 mm, a mamy te sytuacje, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli wiek, pierwotne stwardnięte zapalenie dróg żółciowych, rasę hinduską, ale polip cały czas ma poniżej 6 mm, kontrolujemy co 6 miesięcy, potem co rok. Jeżeli tych cech u naszego pacjenta nie stwierdzamy, a polip jest mały, ma poniżej 6 mm, kontrolne po roku, po 3, po 5 latach. Tak to wygląda z grubsza.
Idź pan w krzewinę, a miało być tak prosto. Polip albo złóg albo polip, jedno się przemieszcza, drugie nie, a okazuje się, że wiedzy, którą ultrasonografista musi nabyć, chcąc oceniać pacjenta z polipem pęcherzyka żółciowego albo z czymś, co przypomina polip pęcherzyka, jest ogrom. Ale też przykład właśnie tego, o czym mówimy, czyli polipów pęcherzyka. Proszę cię bardzo.
Przepraszam, przewejdę w słowo, bo powinien mieć taką wiedzę, nawet ten ultrasonografista, kiedy nie jest osobą decydującą, ale żeby zdawał sobie sprawę, co wydarzy się po jego badaniu. Czyli, że ten chirurg, który otrzyma wynik, czy ten internista, będzie takie czynniki brał pod uwagę. Stąd znowu wracamy do punktu, w którym zaczęliśmy ten podcast, do pewnej staranności pomiarów wykonywania tego badania. Dziękuję.
No dobra, tylko pomiary nie są w tym wszystkim najważniejsze, jak widzisz. Cały problem polega na tym, jak chcesz w ogóle patrzeć na ultrasonografię? Czy chcesz tą ultrasonografię wykonać na zasadzie widzę zmianę i niech się ktoś inny martwi i zleca dalszą diagnostykę? Czy widzę zmianę i na podstawie mojej wiedzy, mojego doświadczenia, całego ogromu różnych dzieł, które udało mi się w życiu przeczytać bądź posłuchać mądrości jak twoich na temat postępowania z polipem pęcherzyka żółciowego, będę chciał podjąć tego typu wyzwanie i wspomóc lekarza, który kieruje na badanie USG w dalszym postępowaniu z naszym pacjentem. No bo jeżeli traktujemy pacjenta jako nasze wspólne dobro, to nie ma w tym nic niezwykłego, że tego typu ciąg logiczny poczynisz. Zbierzesz wywiad, wykonasz dobrze techniczne badanie, przeprowadzisz całą diagnostykę różnicową, odnosząc wielkość zmiany, unaczynienie zmiany, wygląd zmiany do historii pacjenta i zalecisz to, co powinien dalej lekarz prowadzący z tym pacjentem zrobić. To jest olbrzymie wyzwanie, które na podstawie niewielkiego polipa pęcherzyka żółciowego pokazuje całą filozofię badania USG, która chyba niestety zbyt często jest niedoceniana.
Filozofię badania USG i filozofię pewnego naszego esperanto, języka komunikacji pomiędzy zlecającym, wykonującym badanie, odbierającym wynik ten badania, żeby to badanie cokolwiek pacjentowi dawało, żeby to badanie cokolwiek dawało lekarzowi, który opiekuje się tym pacjentem. Ale ja jestem dziwnie spokojny, że nasi słuchacze są w tej właściwej grupie, która tak będzie chciała robić i tak chce robić.
O, ja jestem tego pewien, że akurat naszym słuchaczom nie musimy zlecać do wykonania jako pracy domowej podsłuchania tego podcastu swoistego rachunku sumienia. Czy za każdym razem zbieram wywiad z pacjentem, czy za każdym razem analizuję poprzednie wyniki badań ultrasonograficznych i innych badań obrazowych, czy zmieniam aktywnie pozycję pacjenta w czasie badania i czy mam wystarczająco cierpliwości, żeby to badanie trwało na tyle długo, na ile wymaga tego sytuacja pacjenta.
Skoro Państwo tu jesteście, słuchacie, to znaczy, że tak robicie i tego się trzymajmy.
Powodzenia.
Powodzenia, zdrowego pęcherzyka wszystkim życzymy.